trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski, witam serdecznie w trzecim milenium w Radiu Poznań. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, dlatego że będziemy rozmawiali o wielu dziedzinach naraz. Tak możemy powiedzieć, bo nasz gość, Janusz Leon Wiśniewski, jest, może zacznijmy od tego, pisarzem, ale przede wszystkim jest fizykiem, chemikiem, informatykiem, ekonomistą. Jak to się u Pana, może od tego zacznijmy, wzięło, że te wszystkie kierunki zechciał Pan połączyć? Czy one się nawzajem uzupełniały? Był Pan ciekawy, co się dzieje na prawo od fizyki, na lewo od chemii? Czy po prostu tak Pana gdzieś tam ciągnęło w stronę informatyki też, że i chemia, i fizyka, no i jeszcze ta ekonomia?
Dobry wieczór Państwu, z wszystkiego się wytłumaczę, z wszystkiego się usprawiedliwię.
Żeby nie było, że to jest zarzut oczywiście.
Absolutnie, ja wiem, tutaj troszeczkę ironizuję. Tak naprawdę nie powiedział Pan o jednym jeszcze moim ważnym zawodzie, który bardzo mocno odcisnął się na moim mózgu. Jest rodzajem pewnego tatuażu, który mnie ukształtował. Ja robiłem maturę w technikum rybołówstwa morskiego, jestem rybakiem dalekomorskim z wykształcenia. Tak naprawdę, bo miałem pragnienie w latach 70., w połowie lat 70. podróżować. A nie były to dobre czasy dla podróży wówczas, ze względu na brak pieniędzy i pewne ograniczenia wynikające na przykład z braku posiadania paszportu. Paszporty były w szufladach, ale na milicji, a nie w domu. Ja miałem marzenie podróżowania i pochodzę z robotniczej rodziny. Pomyślałem, że muszę iść tam, gdzie to podróżowanie będzie za darmo, gdzie należało. I dlatego wybrałem szkołę. Nie dlatego, że ryby lubię i lubię rozcinać im brzuchy czy wyławiać je z morza, ale dlatego, że chciałem podróżować. Ta szkoła mi to dała. Ale przekonałem się już w tej szkole, że w trzeciej klasie tej szkoły, notabene w czasie rejsu, pięknego rejsu afrykańskiego na Wyspy Kanaryjskie, że to nie jest to, co mnie fascynuje, że nie chcę po pierwsze przeżywać tej samotności na tym morzu, a po drugie fascynuje mnie to, co widzę na niebie, te gwiazdy, dlaczego nie spadają, o czym pewnie dzisiaj też będziemy mówić. Zacząłem się fascynować fizyką i po tym technikum rybołówstwa morskiego poszedłem w zupełnie inną dziedzinę, jak pan widzi. Wróciłem do swojego rodzinnego miasta, do Torunia, zacząłem studiować fizykę, bo to była moja fascynacja. To był mój podstawowy kierunek, moja fascynacja. No, fizykę skończyłem. Natomiast na trzecim roku fizyki wydawało mi się, nie byłem pewien, czy dostanę pracę na uczelni, więc pomyślałem, że jak ja jeszcze dorobię długo ekonomię, to jak będę fizykiem i ekonomistą, to natychmiast mnie zrobią dyrektorem jakiegoś zakładu przemysłowego w Polsce, na przykład Toralu, który wtedy produkował urządzenia elektroniczne, bo będę miał więcej jedno wykształceni niż moi koledzy, którzy się będą o tą pracę ubiegać. Oczywiście to była bzdura, dlatego że ta ekonomia mnie nie zafascynowała, ale jak już zacząłem, jak już coś w życiu zaczynam, to zawsze kończę. Skończyłem notabene tą ekonomię. Z wyróżnieniem muszę panu powiedzieć, że więcej uczyłem się tej ekonomii niż tej fizyki. Bo fizyka wbrew pozorom jest bardzo prosta. Do trzeciego roku uczy się pan matematyki, a jak się pan tej matematyki nauczył, to czwarty i piąty jest niczym. Bo jak pan ma materiał, ma pan przygotowanie, warsztat matematyczny, to wszystkie te mechaniki kwantowe, czy mechaniki teoretyczne, czy optyka, jest wszystko bardzo proste. Ja więcej darowałem czasu nauce do egzaminów z ekonomii niż do... I to ekonomii socjalistycznej. To są, proszę Państwa, te czasy, kiedy student ekonomii z tytułem magistra nie wiedział, co to jest giełda, nie mówiąc o tym, że nie wie, jak działa giełda, bo wtedy uczono socjalistycznej ekonomii.
Właściwej
ekonomii. Ekonomii, w której ceny ustala się nie rynek, ale jakaś decyzja jakiegoś gremium, które ma przed nim partia albo grupa. No i ta ekonomia mi się do niczego nie przydała w efekcie. Wygląda to fajnie, magister ekonomii, ale że ja żadnym ekonomistą we współczesnym czasie nie znalazłem się jako ekonomista. Jedynie co się nauczyłem, to nauczyłem się bardzo dobrze i to mam do zawdzięczenia tej ekonomii statystyki i ekonometrii, które pozwalają spojrzeć na ekonomię bez obłudy, bez kłamstw, mianowicie z narzędziami statystycznymi, ekonometrycznymi do przewidywania różnych rzeczy.
W fizyce statystyka jest tam przydatna, prawda? Zwłaszcza w tej kwantowej.
I statystyka, tak. Wiele procesów, wiele procesów fizycznych są tylko chmurami prawdopodobieństwa. To znaczy, że to, że jakiś elektron gdzieś się znajduje, to wcale się tam nie znajduje, tylko jest prawdopodobieństwo, że znajduje się w tym obszarze, ale może się znajdować w innym. Statystyka jest bardzo, bardzo potrzebna. W ogóle i algebra, i analiza matematyczna. Bez tego nie ma dobrego astronoma i nie ma dobrego fizyka. Nas zaczęło na studiach 140 studentów na pierwszym roku fizyki. To były takie czasy, kiedy jeszcze do wojska mężczyzn brali. To ci, którzy do wojska nie chcieli iść, to szli na fizykę, bo na fizykę przyjmowano bez egzaminu, bo tak zwany kierunek deficytowy nikt nie chciał iść. I no, oczywiście po pierwszym semestrze, kiedy analiza matematyczna była, połowa z tych studentów odpadła. Skończyło nas 14 ze 140 w terminie. Zaczęło, i teraz muszę panu coś pięknego powiedzieć, i to jest ukłon w stronę kobiet, mianowicie zaczęło nas 140, z których było tylko 7 kobiet, co nie jest ewenementem, bo fizyka nie jest jakąś fascynującą dziedziną dla kobiet. I z tych 14 skończyło 7 kobiet, które zaczynało.
100%
i jeszcze 2 urodziły dzieci. I skończyłem mimo tego w terminie. I to jest ogromny pokłon. Notabene ja studiowałem do trzeciego roku wspólnie z Janką Ochojską, która działa w zupełnie innej dziedzinie. Ona była moją koleżanką z roku. Ona jest po astronomii. Natomiast fizycy i astronomowie studiują przez pierwsze 3 lata razem. Dopiero 4. i 5. rok się rozdzielają.
Proszę bardzo. Kto by pomyślał? Ale to wie pan, to wszystko, co pan mówi, to mi trochę przypomniało postać taką historyczną Mariusza Zaruskiego, który był założycielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. On pływał.
Wiem, doskonale.
Był marynarzem, marynarzem, no trudno powiedzieć, że to tak wtedy się nazywało, ale pływał, a potem właśnie poszedł w góry, a potem znowu wrócił na morze.
To jeśli mamy świat zrobić faktycznie tak mały i faktycznie, że te prawdopodobieństwa i że praktycznie wszyscy łączą się w tej 7. czy 8. warstwie, bo jest taka teoria, to ja byłem na jachcie, który był nazwany imieniem Zaruskiego. Dlatego, że myśmy również mieli w mojej szkole morskiej, musieliśmy się nauczyć jachtingu. I to nie tak przyjemnościowego, tylko musieliśmy tą szkołę skończyć ze stopniem sternika morskiego. Co było bardzo fajną przy okazji przygodą. I zacząłem studiować tą fizykę wówczas. I to była moja pasja. I po tej fizyce chciałem zostać na studiach. No to będę ukończyłem ją na naszym wydziale z najlepszym wynikiem, ale był tylko jeden etat na fizyce. Ja nie należałem do pewnej organizacji, do której przynależność w tamtych czasach nie tylko stopnie w indeksie decydowała, ale również tak zwana działalność społeczna, do której należało
należenie. Pan nie miał właściwej.
I to było nie bardzo sprawiedliwe, dlatego że nie najlepszy student dostał ten etat, takie były czasy. Natomiast mój dziekan widział tą niesprawiedliwość mojego wydziału, dziekan fizyki, notabene świętej pamięci pan profesor Bączyński, i obiecał mi, że ten etat za rok mi załatwi i mam po prostu przeczekać gdzieś ten rok, i wysłał mnie do ogólnouczelnianego ośrodka obliczeniowego w Toruniu, który był przy takie centrum komputerowe, które służyło całej uczelni. Ja tam ten rok miałem przeczekać, żeby po roku wrócić na tą fizykę. I poszedłem tam czekać, ale to, co tam podczas tego czekania, ta fascynacja maszynami, komputerami, programowaniem, mnie absolutnie tak wciągnęła w siebie, że kiedy profesor Boczyński zadzwonił po roku i ściągnął mnie na tą fizykę, powiedziałem, że nie, ja już teraz nie chcę. I zostałem, i tak zostałem, widzi pan, zostałem z tego powodu informatykiem. Później
znaczy chemia, tak?
W czasie, kiedy byłem tym informatykiem, miałem takie uczucie, że my robimy polską informatykę. Wie pan co, fajnie jest robić polską historię, polską socjologię, natomiast uczucie, że się jest polskim informatykiem, jest uczuciem deprymującym, jeśli nie powiedziałbym bardzo frustrującym. Polska informatyka polegała na tym, że my w tamtych czasach nie mieliśmy dostępu do sprzętu. I to nie tylko z powodu, że była bieda i dewiz, nie było na kupno tego sprzętu, ale Zachód z powodu podziału żelaznej kurtyny wprowadził sankcje technologiczne i na przykład cały świat był już na komputerach 16-bitowych, a myśmy pracowali ciągle na 8-bitowych. Nie mieliśmy dostępu do tej technologii, a wiedzieliśmy dokładnie to samo, co nasi koledzy Amerykanie, Francuzi i Niemcy. I wiedziałem, że ja tym z tym chcę skończyć. I dlatego wystąpiłem do polskiej fundacji, która działa w Stanach Zjednoczonych, Fundacji Kościuszkowskiej, do której wystąpiło, nie wiem, kilka tysięcy osób, bo wszyscy chcieli pojechać na jakieś stypendium, żeby się czegoś nauczyć. Ja to stypendium uzyskałem w Nowym Jorku. Byłem jednym z 600, który to dostał. Bardzo pomógł mi język angielski. Dlatego, że bardzo ważnym sitem było znajomość biegła języka angielskiego. Ja ten język angielski znałem. Pojechałem do Stanów Zjednoczonych i zrobiłem doktorat z informatyki w Queens College City University of New York. W bardzo dobrym uniwersytecie we Flushing w Nowym Jorku. Pomijając doświadczenia życiowe związane z przeniesieniem się z socjalistycznej Polski do bardzo kapitalistycznego Nowego Jorku, wróciłem do Polski i firma niemiecka chemiczna, która informatyzowała swój instytut, dowiedziała się, że ja pisałem doktorat z kompresji danych, to co pan używa w tych wszystkich zipach, rarach i co dla pana jest absolutnie normalne, nawet się pan nad tym nie zastanawia, to warto się zastanowić, że ktoś te algorytmy musiał kiedyś pisać.
Pan je napisał.
Ja byłem jednym z tych. Ja się zajmowałem akurat kompresją danych zbiorów odwróconych baz danych. Zbiory odwrócone są tam, gdzie te indeksy są, po których się szuka. Bo Google też indeksuje. Żeby znaleźć jakieś słowo, on musi być zindeksowany, szuka ten indeks i to zajmuje dużo miejsca. Im szybciej się do tego indeksu dotrze, tym szybciej się informacje znajdzie, więc trzeba te dane skompresować. I ja byłem w tym Nowym Jorku, miałem dostęp do bazy danych New York Timesa. Oni mieli wtedy ogromną bazę danych w latach 80. I dzięki temu napisałem książkę Bikini, ponieważ byłem, która się między innymi dzieje w siedzibie New York Timesa, bo znałem te biura, nawet znałem kolor czajników, które tam były, bo tam po prostu pracowałem. Wróciłem do Polski. Instytut Chemiczny z Frankfurtu nad Menem, który się informatyzował, zaprosił mnie do siebie, bo ich interesowała nie chemia, ale interesowała ich kompresja danych, bo było mnóstwo danych do skompresowania w instytucie. Przyjechałem tam z wykładem i po tym wykładzie zaproponowano mi pracę w tym instytucie.
Ale to, co pan mówi, to potwierdza chyba jednak, że tak naprawdę świat potrzebuje ludzi, którzy mają otwarte horyzonty w wielu kierunkach. Nie są być może wyspecjalizowani bardzo mocno w jakimś jednym wąskim, tylko mają otwartą głowę na różne rzeczy. Bo fizyka z chemią jest blisko, no ale już ekonomia, czy też jakby takie spojrzenie metafizyczne na świat.
To już jest jako fluktuację w mojej biografii. Powiedziałbym taką, która się pojawiła, pomogła mi w pewnym sensie, pokazała, że dokonałem dobrego wyboru z fizyką. Ta informatyka była wynikiem zaniechania funkcjonowania systemu, czemu dziękuję, że trafiłem do tej informatyki. Wyjazd do Frankfurtu, zaproszenie mnie z wykładem też miał zupełnie prozaiczny powód. Dlatego, że ja wcale mnie do tej chemii tak nie ciągnęło, ale fakt, że mnie zaproszono do instytutu i obiecano mi, że za ten wykład ja dostanę 300 marek niemieckich. Wtedy zarabiał adiunkt na uczelni 50 marek po przeliczeniu na kursie czarnkowym. A ja dostałem wówczas długo wyczekane mieszkanie w bloku i potrzebne mi były kafelki do łazienki. Jest to historia jak anegdota, ale to jest historia anegdotycznie trochę przez łzy. I pomyślałem sobie, że jak ja pojadę, wygłoszę ten wykład przez godzinę, to wrócę z 300 markami, to ja sobie kupię kafelki, rury i nawet może krany do mojej łazienki w Peweksie. I to był główny powód. Przepraszam, że ja odczarowuję teraz tutaj.
Myślę, że większość naszych słuchaczy pamięta te czasy doskonale.
Tak, ale o powód, że ta motywacja nie była taka, że ja chcę do tej nauki niemieckiej, broń Boże, do tej chemii. Nie. Po prostu potrzebne mi były pieniądze, żebym mógł kupić kafelki. Rodziło mi się dziecko. Chciałem, żeby moja łazienka miała kafelki, żebyśmy mogli się kąpać w tej łazience, a ja nie lubiłem załatwiać niczego po znajomości. Więc pomyślałem, jak będę miał te marki, to pójdę do Peweksu i w tym Peweksie sobie te kafelki kupię i będzie wszystko fajnie. Pojechałem tam. I im się spodobał tak ten wykład. Bardzo mi się spodobało moje wykształcenie i zapytano mnie, czy bym do nich jako informatyk nie przyszedł pracować. No i po roku załatwienia różnych formalności, bo to nie było takie proste.
To który to był rok?
To był 86, kiedy pojechałem z wykładem, a w 87 dopiero, bo tak długo trwało, 20 stycznia w czasie ogromnej śnieżycy wylądowałem na lotnisku we Frankfurcie nad Menem, gdzie zacząłem swoją emigrację. Dokładnie dzisiaj pamiętam.
Ale pamiętam ten 86-87 rok, kiedy, nie chcę powiedzieć tak, że depresyjnie było w Polsce, ale było straszne przygnębienie. Tam były jakieś kolejne reformy gospodarcze wprowadzone, nawet były referendum w tej sprawie, ale to już było takie przygnębienie społeczne, ten 86-87 rok, że trochę się nie dziwię, że pan jakby nie zastanawiał się za bardzo.
Mi to było potrzebne. Ja chciałem, każdy sobie radził jakoś. Ten wyjazd na ten wykład za 300 marek niemieckich było sposobem radzenia sobie w tej sytuacji. Nie załamywać rąk, tylko zakasać rękawy i pomyśleć, jak to zrobić, żeby mieć to, co jest potrzebne. To nie jest luksus. Ja nie kupowałem telewizora kolorowego, tylko kafelki. Ale wydawało mi się, że mężczyzna powinien te kafelki rodzinie zapewnić. W związku z tym pomyślałem, że umie ten wykład wygłosić. I po tym wykładzie zostałem zaproszony na lunch, co jest normalne. I na tym lunchu był dyrektor tego instytutu. Różne rzeczy mnie wypytywał, aby na końcu zadać pytanie najważniejsze, czy chcę dla nich pracować. No i w efekcie 20 stycznia 1987 roku przyjechałem tam pracować jako informatyk. I oni mieli dla mnie konkretną pozycję, mianowicie w tym instytucie związki chemiczne, oprócz struktury, którą pan może pamięta, te łańcuchy benzenowe, etyle, metyle i tak dalej, w tym instytucie trzeba było, żeby wpisać w książkę czy w bazę danych, trzeba było wpisać nazwę związku chemicznego. Patrzeć na ekran, widzieć, umieć nazywać, znać nomenklaturę chemiczną i wpisać to. Pracowało nad tym 8 chemików, każdy dostawał 120 tysięcy tamtych marek rocznie za nic innego nie robienie, tylko analizowanie na ekranie struktur chemicznych i tworzenie nazw chemicznych, na przykład dwumetyloaminopiratenit i tak dalej. I oni wpadli na pomysł, że to jest strasznie drogo i że dobrze by było, żeby ktoś napisał program, który będzie analizował struktury chemiczne.
Za tych 7 działał...
Żeby ich... No nie mówiono to, ale chodziło o to, żeby ich może nie zwolnić, bo to jednak jest bardzo socjalny kraj, ale przenieść do innej roboty. I oni wpadli na pomysł, nikt tego nie zrobił przede mną, ale pomyśleli sobie, no zaprosimy Polaka, zaprosimy go na rok, jak nie zrobi, nie przedłużymy mu umowy o pracę, wróci do swojej Polski, nie będzie z nim kłopotu. Bardzo taki, ja na punkcie, gdybym był dyrektorem tego instytutu, też bym tak myślał. Bo nie było pewności, że ja to zrobię. No ale zrobiłem.
To za chwilę pan opowie, jak pan to zrobił. Teraz mała, krótka przerwa w naszym programie Trzecie Milenium w Radiu Poznań. Janusz Glanek-Wiśniewski jest naszym gościem. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Bardziej o chemii pewnie będziemy rozmawiać.
Trzecie Milenium.
Trzecie Milenium w Radiu Poznań. Wracamy do historii związanej z pana emigracją i z przygodą z chemią tym razem. No tak, pisanie programów dzisiaj jest bardzo popularne. Wielu młodych ludzi idzie tak naprawdę na informatykę po to, żeby zostać programistami i zarabiać bardzo duże pieniądze. To się chyba akurat nie zmieniło. Ci, którzy są kreatywni w tym pisaniu tych programów, chyba ciągle dobrze zarabiają, a w tym 87 roku to chyba były jeszcze większe pieniądze niż dzisiaj.
No co, na pewno było duże zapotrzebowanie, może nie takie, jak jest teraz. Ci ludzie, którzy umieją kodować, dobrze kodować, zarabiają dobrze i słusznie, dlatego że zyski, które przynoszą te systemy, które oni piszą, są dla firm bardzo duże. Natomiast teraz zauważyłem pewną tendencję, szczególnie w Niemczech, że bycie informatykiem tylko z wykształcenia już nie jest tak fascynujące. Na przykład w moim instytucie we Frankfurcie nad Menem sam informatyk nie ma co szukać. Dlatego, że jeśli on przychodzi i nie zna się na chemii, to musi pracować, żeby być w projekcie, musi pracować z chemikiem. Czyli tak naprawdę dwójka ludzi musi pracować, żeby zrobić ten projekt. Oni szukają teraz ludzi, którzy... Najlepsi dla nich są tacy, którzy bardzo dobrze umieją chemię, dlatego że tylko wtedy można zaprojektować dobry system i nauczyli się kodować. Bo chemii trudniej się nauczyć niż nauczyć się kodować, dlatego że tak naprawdę ważniejsze jest zaprojektowanie tego systemu, coś co kiedyś takimi schematami, diagramami się robiło, niż samo kodowanie. Kiedyś zresztą było to oddzielone. W dużych firmach informatycznych był człowiek, który projektował, miał schemat, diagram schematu programu komputerowego, a inny to kodował. Bo szkoda było mózgu tego, który projektował, na samo kodowanie. nie jest to obraźliwe, nie chcę nikogo obrazić, ale tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że można małpy nauczyć kodowania. Ale to jest bardzo wszystko powtarzalne.
To pewna mechanika, ale to wie pan, to jest tak jak z grafikami. To też dobrze, jak jest informatykiem, a zarazem ma pewien polot artystyczny, to znaczy potrafi popatrzeć...
Jest to niezbędne, dlatego że w moim instytucie samego informatyka nie przyjmą, chyba że do IT. A my teraz IT nie mamy, mamy wszystko w chmurze. W związku z tym tak naprawdę nie potrzebujemy żadnego IT. Najwyżej człowieka, który raz na miesiąc przyjdzie i sprawdzi, czy połączenia wszystkie funkcjonują, albo jak jest katastrofa, przyjedzie. Jak jest upadek serwera. My nie mamy informatyków takim... U nas wszyscy znają się na czymś. Wszyscy znają się. Ten na chemii nieorganicznej, ten na chemii organicznej, ten na chemii metali. A ja z kolei znałem się na algorytmach grafów. I to im bardzo odpowiadało. Bo jak pan spojrzy na strukturę chemiczną, to są grafy. Może nie zorientowane, ale to są grafy. To ma pan ten pierścień benzynowy, inne pierścienie, łańcuchy. To są grafy. I chodziło o to, żebym ja przetłumaczył grafy na język. Wprawdzie nienaturalny, bo to nie jest język naturalny, ale o określonej gramatyce, określonej syntaktyce, język nazw chemicznych. Czyli ja tak naprawdę tłumaczyłem, wykorzystałem znajomość teorii grafów, żeby wygenerować pewną gramatykę w postaci nomenklatury chemicznej. Zajęło mi to, program się pojawił na rynku, u nas zaczął pracować w 90 roku, czyli 3 lata. Zwolniono 6, nie zwolniono. Przeniesiono. Ja byłem jednym z najbardziej znienawidzonych, bo nikt nie lubi być przeniesiony, jak robi tyle lat i tu nagle jest wymieniony, musi czegoś nowego uczyć. Nie uzyskiwałem od nich specjalnej pomocy i też nie klaskano z tego powodu, że ten system był, natomiast firma klaskała i to głośno, szczególnie księgowi. Dlatego około 7 milionów marek można było oszczędzić dzięki temu programowi. I później firma zauważyła, że jeśli my to mamy i potrzebujemy i używamy, to inne firmy chemiczne na pewno mają dokładnie ten sam problem. I zaczęto to sprzedawać jako komercyjny software. I nie ma chyba większej firmy chemicznej w świecie, łącznie z gigantami takimi jak Novartis, czy Pfizer, ten od Viagry, czy jeszcze inne firmy, czy Sandoz, które nie używały przez pewien czas mojego programu Autonom. Od Autonom, Automaric Nomenclature. I ten program był pierwszym tego typu programem w świecie. Czyli tak naprawdę ja się nauczyłem chemii, ale takiej bardzo specyficznej. Ja mam brata chemika, doktora chemii notabene, który pracował na uczelni w Toruniu. On jest chemikiem i ja jestem chemikiem, ale my przy stole nieraz się w ogóle nie rozumiemy, jak rozmawiamy o chemii. On jest tak zwanym, ja to nazywam w cudzysłowie, mokrym chemikiem. On różne dwie menzurki z sobą zlewał, pewnie eksplodowało mu, miał pewnie popalony fartuch. Ja nigdy nie miałem nic popalonego, nigdy dwóch menzurek z sobą nie mieszałem. Dlatego, że dla mnie chemia to są struktury.
Chemia teoretyczna.
Tak, nie nawet teoretyczna. Teoretyczna to jest ta, która będzie wiązania badała, będzie wykorzystywała fizykę kwantową do badania wiązań. Czy są podwójne, czy pojedyncze, czy kompleksowe i tak dalej. Natomiast tutaj jest wykorzystywanie, dla mnie jest to zapis w komputerze z struktury chemicznej w postaci tablicy połączeń. Bardzo łatwo strukturę chemiczną przedstawić. Atom A jest połączony z atomem B, B jest C, między A a B jest podwójne wiązanie, A z B a C jest pojedyncze i to wszystko można zakodować. I dla mnie to jest zapis w komputerze, a później jest zapis reakcji chemicznej w komputerze, a później jest zmiana parametrów i symulowanie, co się z tobą ewentualnie połączy, żeby była taka temperatura topnienia i tak dalej, i tak dalej. Czyli my symulujemy pewne reakcje chemiczne w komputerze, patrząc, co będzie wynikiem tych reakcji, co jest ogromnie ważne dla firm farmakologicznych, bo oni najpierw symulują przy syntetyzowaniu nowych leków, no, a leki to nic innego, tylko pewne aktywne substancje chemiczne. Przy syntetyzowaniu nowych leków najpierw symulują, co wyjdzie i jakie będzie miało właściwości. Czy będzie miało takie właściwości fizyko-chemiczne, dopiero później będą biologiczne badania, jakie oni oczekują. I dopiero jak sprawdzą po symulacji, że to się da z sobą połączyć, wyjdzie związek docelowo, targetowy, który im odpowiada, dopiero wtedy robią eksperymenty w laboratorium. Ja nigdy dwóch menzurek z sobą nie mieszałem. Ja znam chemię, ale musiałem się oczywiście jej doskonale nauczyć, żeby rozumieć pewne mechanizmy. Natomiast nie byłem nigdy w laboratorium w fartuchu i nigdy nie czułem tych zapachów.
A z fizyki, bo wie pan, mówi pan o takiej no, teoretycznej jednak chemii, bo skoro jednak nie był pan ekspertem.
Tak,
no ale na kosmos lubi pan patrzeć, to znaczy trochę tego romantyzmu astronomicznego u pana jest.
Wie pan co, bo tak naprawdę to kiedy studiowałem fizykę, myśmy mieli do wyboru przedmioty dodatkowe, które może mogliśmy na trzecim roku wziąć. Cały semestr, tylko jeden rok się uczyć. Była do wyboru chemia i astronomia. Niech pan sobie wyobraża, ja teraz pracuję w chemii, ale wybrałem wtedy astronomię, bo ona mnie fascynowała. A najbardziej fascynowała mnie ta kosmologia, ta związana z całym wszechświatem. Nie z jakimś układem planetarnym, nie z mechaniką nieba, nie z gwiazdami, nawet nie z jakimś z tą astronomią radiową, tylko w ogóle... Cało to odpowiedź na pytanie, skąd się to wszystko wzięło, jak to się wszystko kupy trzyma. To mnie fascynowało, ale to było bardziej moje hobby. Nigdy się tym nie zajmowałem. Ale nieraz hobby, jak się ma hobby, czy pasję pewną, to się zna, wie więcej niż w dziedzinach, które się studiowało.
Ale z tego chemicznego punktu widzenia, ten wielki wybuch, no to jest jednak bardzo intrygująca sprawa. Jak pan sobie o tym wszystkim myśli? Ten wielki wybuch i te...
Wie pan co, nie. Na początku w wielkim wybuchu żadnej chemii nie było. Absolutnie nie, to była tylko energia. Nikt nie wie, dlaczego ten wybuch... Jest to teoria ogólnie teraz przyjęta, jaka najbardziej dominująca. Są różne teorie, że dotyczące są światy równoległe, ale teoria wielkiego wybuchu jest teorią najbardziej akceptowaną przez naukowców. Nastąpiła w pewnym momencie, nazwanym symbolicznie czasem T równa się zero, fluktuacja energetyczna, która doprowadziła do rodzaju czegoś, co my sobie wyobrażamy jako rodzaju eksplozji. Ta energia zaczęła się, najpierw zamieniła się w cząstki. O czym pan wie, bo jest dualizm korpuskularno-falowy i ta energia zamieniła się w cząstki. Ale to nie były żadne cząstki w tym naszym pojęciu. To była taka zupa z plazmy, cząstek elementarnych, takich jak hadronów jeszcze nie było, czyli cząstek ciężkich typu protonów i neutronów, kwarki, neutrina, zresztą ślady po neutrinach do dzisiaj z tego wielkiego wybuchu są, to promieniowanie tła. I później to w wyniku reakcji pewnych praw fizycznych zaczęło się łączyć te cząstki elementarne w coś, z czego się utworzyły hadrony, czyli jądra. Czyli protony i neutrony. Wokół nich one przyłapały, ponieważ jedno z nich było naładowane, elektrony, które też powstały z energii na tym. I tak powstał pierwszy atom. Później te atomy, to wszystko bardzo długo trwało.
Wodór? Dobrze pamiętam.
Później powstał, pierwszy atom ma jeden elektron i jedno jądro, więc jest jeden proton w jądrze i powstał pierwszy wodór. Później powstały bardziej skomplikowane atomy, które zaczęły się łączyć w molekuły. Te molekuły w pewnym momencie powstał najważniejszy atom dla nas i pana tu siedzącego i mnie, czyli węgiel. I ten węgiel, bo on jest podstawą chemii organicznej. I ten węgiel powstał, ten nasz prosty węgiel, najważniejszy atom dla chemii organicznej. I on zaczął się łączyć z innymi atomami, na przykład z azotem. Zaczęły powstawać związki organiczne. W pewnym momencie powstał pierwszy aminokwas. One nie są bardzo skomplikowane. To są z grupy aminowe podłączone do węgla w jakichś kompozycjach. A z aminokwasu, jak powstał pierwszy aminokwas, to powstało ich tam 21, a jak jest 21 aminokwasów, to one zaczęły kodować białka, to znaczy duże struktury i tak powstało życie, które ułożyło, to musiały być spełnione określone warunki, oczywiście termiczne. I w zasadzie wszystko przebiega dokładnie tak, jak ludzie to wiedzą. I teraz pana z czymś zadziwię, dlatego że to, co się później stało, łącznie z powstaniem gwiazd, życia, to życie jest bardziej związane z tą chemią organiczną, wszystko się zgadza według praw fizyki. Jest tylko bardzo jeden krótki okres, kiedy działo się coś, czego żaden człowiek do dzisiaj nie wie i nie ma na to teorii. To się nazywa epoką Plancka, ten okres. Zaraz po wielkim wybuchu, przez 10 do minus 32 sekundy, czyli przez jedną sekundę podzielone przez 10 z 32 zerami, bardzo króciutki okres czasu, to się nazywa, fizycy nazywają to epoką Plancka, działo się coś, co nie podlegało żadnym prawom fizyki. Dlatego, że żadne równanie związane z prawami fizyki nierozwiązywalne jest dla t równe 0. Tak najprościej, żeby to wytłumaczyć, nie można dzielić liczby przez 0, bo wychodzi nieskończoność. Po prostu nie robi się tego. I te równania wszystkie, które są i opisują wszechświat, są nierozwiązywalne przez okres, który jest mniejszy niż czas 10 do minus 32 sekundy, a to dokładnie odpowiada stałej Plancka. I dlatego w tej epoce, ale później od 10...
Wszystko
przebiega, tak, to zajęło 150 tysięcy lat od pierwszych homoidów, żeby do tego dojść, ale dzisiaj na tym poziomie wiemy, według jakich praw to przebiega, a szczególnie znalezienie jeszcze bozonów Higgsa potwierdziło, że ta teoria jest automatyczna. I teraz jest jedno pytanie, które zadaje bardzo często człowiek, którego podziwiam i który jest dla mnie wzorcem prawdziwego humanisty, a mianowicie profesor Michał Heller. Profesor Michał Heller jest jednym z najlepszych w świecie kosmologów. Dostał, nie mówię tylko, że dostał nagrodę Templetona i dzięki temu powstało centrum w Warszawie, Centrum Kopernika w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Ale jest przede wszystkim człowiekiem pełnego ogromnego humanizmu. Jest to człowiek, który stara się połączyć kreacjonizm, no bo powiedzmy, czyli Boga z tą teorią. I on zadał bardzo ważne pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć. No dobrze, wszystko wiemy. Był wielki wybuch. Ale kto ustalił te prawa? I to jest pytanie, które przekonuje wielu naukowców, aby nie być ateistami, a co najwyżej agnostykami. Nie udowodni istnienia transcendentalnej siły. Nie nazwijmy to konkretnym Bogiem, bo to nam się kojarzy zaraz ze starcem, z brodą, iż nieograniczanie dobrym, jakiego mamy z Kościoła. Z pewną transcendencją, z czymś, co jest
ponad,
co było pierwsze. Bo no dobrze, jeśli nawet na początku pierwsza była fluktuacja, to, ale to, że to się rozwija według określonych, a przecież mogłoby się rozwijać w ogóle zupełnie innych praw.
No. Gęstość materii mogła być minimalnie inna i wtedy by się nie...
Prędkość światła była minimalnie mniejsza albo większa. I to jest właśnie to, co mnie przekonuje do pewnej takiej transcendencji, że jednak nie wszystko wiemy.
No, ale według profesora, którego pan wspomniał, Hellera, no to on mówi, że większość jednak fizyków zajmujących się kosmosem jednak ma podejście do transcendencji takie pozytywne. To znaczy jednak...
Niewykluczające.
No nie jest tak, że teoretycznie nauka, która powinna zakładać zupełnie takie areligijne podejście do... No bo wszystko możemy wytłumaczyć, wyliczyć i tak dalej... racjonalizm w 100%, to akurat w tej dziedzinie jest, no można powiedzieć, nadreprezentacja jednak tych ludzi, którzy dopuszczają.
Nie znam dokładnie nazwiska, ale chyba się nie pomylę. Jeśli się pomylę, to bardzo przepraszam tego pana. Pan profesor Michał Heller i bodajże profesor Pajon, tak to się nazywa, napisał książkę właśnie, która zrównuje Biblię i opis stworzenia w Księdze Rodzaju, bo tam jest tylko, zrównuje ze współczesną kosmologią i ze współczesną fizyką. I tych kontradykcji tam nie ma. To, co my nazywamy ewolucją, może być, że my jesteśmy jeszcze w procesie tworzenia tego wszechświata i jeśli przyjmiemy, że to wszechświat tworzył Bóg, ale to nie wyklucza, że tego Boga nie ma. On nie staje po jednej z konkretnych stron. I w mojej Marcelince, w tej mojej książeczce, o której dzisiaj będziemy się z dziećmi zajmować, ja wprowadzam postać duszka. Duszka, który jest takim starcem, który wie wszystko, ale nic nie czuje i który zna odpowiedzi na najróżniejsze pytania. Jedni mogą to... Ta książka należy do gatunku, jak się byłem wczoraj zdziwiony, jak zacząłem przeglądać w internet, jak jest ta książka oceniana, do gatunku fantasy. No jest, faktycznie jest to fantasy, bo dziewczynka, która powstała z energii, z mózgu matki, spotyka jakiegoś starca, który opowiada jej wszechświat. I ten duszek w mojej książce, tej Marcelince, która rusza w kosmos, jest takim właśnie ukłonem w kierunku transcendencji. Skąd on się tam wziął, wszystko wie, doskonale się orientuje, orientuje.
Pierwsze skojarzenie, szczerze
mówiąc. Ale jednocześnie się sam zastanawia nad osobliwością. Hmm. Dlatego, że ten punkt zero jest punktem osobliwym. To jest, fizycy nazwali to osobliwym, bo nie rozwiązuje się im równanie w tym punkcie. Wszystko, co im się nie rozwiązuje, jest zawsze dla fizyków osobliwe.
No jest, może kiedyś ktoś napisze to równanie, może kiedyś, prawda? Tylko jest pytanie, czy wystarczy czasu, bo jest jeszcze wiele tych teorii fizycznych związanych z miejscem, z czasem, w którym my się znajdujemy w tej chwili. Wiemy dobrze, że jak popatrzymy na ten czas od wielkiego wybuchu do teraz, to człowiek zajmuje tam chyba jedną sekundę, albo nawet nie, w tym zegarze. Ja. Więc jesteśmy takim błyskiem, fleszem w tym wszystkim, w czasie.
Ziemia, która nam się taka ogromna wydaje.
Układ słoneczny to jest też...
Jest absolutnie, już pomijam, układ słoneczny, który jest jeden z milionów układów z planetami wokół gwiazd. To jest, ja nie pamiętam, ile jest gwiazd w naszej Drodze Mlecznej. Ale ogromne ilości. W związku z tym mamy ogromne szczęście, ogromny zbieg okoliczności, że w tym procesie ekspansji tego wszechświata ta Ziemia się tak przypięła pięknie, ulokowała w tej odległości 150 milionów od tej gwiazdy, średniej wielkości jakiejś tam gwiazdy, ale ciepłej gwiazdy, dlatego że to mamy szczęście, że nie jesteśmy przy jakimś czerwonym karle, który ma temperaturę na powierzchni 4000 kelwinów, a nasze Słońce ma na szczęście 6000 kelwinów. Kiedyś spadnie, się schłodzi za 15 miliardów lat do 4 i w ogóle przestanie życie istnieć, ale mieliśmy szczęście, że umieściliśmy się na tej orbicie, gdzie mamy temperaturę w przepięknym przedziale. Bo tak w Rosji od minus 65 do najcieplejszych 50 kilku stopni Celsjusza.
Średnio raczej koło zera.
No tak, jesteśmy i mamy bardzo dobra temperatura, która pozwala na istnienie płynnej wody. Bo na przykład na takim Marsie, który jest czwartą planetą w odległości od Słońca, jest 55 milionów kilometrów od nas. Niestety ta temperatura jest taka, że jest woda, co już jest dobrą wiadomością, ale jest to woda w postaci lodu, ze względu na to, że tam temperatura spadła do minus 133 stopni, tylko na równiku bywa 27, a na nizinach Marsa, strasznie to zabrzmiało, ale na nizinach Marsa jest to temperatura, w której nie może wystąpić.
Prawdopodobnie jest gdzieś tam pod tą skorupą, bo tam może być trochę cieplej.
Tak,
Mars już ostygł. No, może jest rzeczywiście tak, że kiedyś było tam życie i to życie przywędrowało gdzieś tutaj,
może być
jakaś inteligencja, ale myśli pan, że takich układów, bo wiemy, że potencjalnie takich miejsc jak Ziemia już wiemy, że są gdzieś tam daleko. No tylko czy tam mogło powstać życie takie jak u nas?
Tak,
to jest pytanie, prawda? Bo tego nie stwierdzimy.
Żeby życie powstało, my intuicyjnie to czujemy, że do tego jest potrzebna woda i jest potrzebne białko, znaczy węgiel. Można sobie, zresztą takie eksperymenty były robione w laboratoriach, bardzo podobnym do węgla jest krzem. Można sobie wyobrazić życie silikonowe, znaczy krzemowe, że głównym atomem jest krzem, ale jakie byłoby to życie, to nie wiemy. Prawdopodobieństwo, że układ podobny do naszego słonecznego jest ogromne we wszechświecie przy takiej ilości gwiazd. Jest nawet wzór na ilość inteligencji. I ta ilość inteligencji, która powinna być we wszechświecie, jest ogromna. Ze względu na to, że wszechświat jest tak ogromny. A jak się zastosuje statystykę, od której wyszliśmy, i rachunek prawdopodobieństwa, to można obliczyć prawdopodobieństwo, że gdzieś znajduje się Ziemia, dokładnie w pobliżu podobnej gwiazdy, na takiej orbicie, która zapewnia ten przedział temperaturowy, i nastąpiła taka ewolucja, jak nastąpiła u nas. Pytanie jest, czy oni już się wykończyli, jeśli byli tak głupi jak my, niszcząc tą Ziemię, na której żyją, czy byli, opanowali się i ciągle ta Ziemia inna istnieje, bo my idziemy w kierunku niszczenia tej planety. Absolutnego zniszczenia. I to nie przez to, że jakiś idiotyczny meteoryt nas walnie, bo to są piękne historie na pierwsze strony jakichś bulwarowych gazet, ale że sami wykończymy tą Ziemię, albo sami się wykończymy jakimiś eksplozjami atomowymi, które doprowadzą do, no, na przykład do wyrzucenia Ziemi z orbity, a wyrzucenie z orbity na niewielką odległość powoduje albo ogromną zmarzlinę, jeśli dalej, albo no stopienie się wszystkiego.
Tak, czy to wielka chmura, która odetnie nas od promieni słonecznych i nastąpią lodowate lata. No, więc tak, muszę powiedzieć, że audycja nasza już dobiega końca, a my dopiero zaczęliśmy dyskusję tak naprawdę.
No, tak jest, wie pan. Ja zawsze tak odczułem, że strasznie dużo dygresji robimy, dlatego że jest tyle różnych fascynujących dziedzin. Ale moim zadaniem było panu wytłumaczyć, usprawiedliwić się, jak to się stało, że od rybaka dalekomorskiego stałem się fizykiem, później informatykiem, później trafiłem do tego Instytutu Chemicznego we Frankfurcie nad Menem, gdzie tej się chemii nauczyłem i żeby odciąć kupon dla siebie, a nie tylko napisać na nich program, z którego mieli duże zyski, zrobiłem habilitację z tej chemii. Dlatego też studentów w Polsce w moim czasie urlopowym, ponieważ się tam dużo rzeczy nauczyłem, uczyłem zastosowanie informatyki właśnie w chemii i w ochronie środowiska. Wytłumaczyłem się.
No tak. W każdym razie, skoro ten wstęp zrobiliśmy, to zapraszam państwa, być może kiedyś pana też, mam nadzieję, że uda się podczas jakiejś wizyty w Poznaniu, znów możemy pójść bardziej w stronę kosmosu, bo to jest niezwykle fascynujące. To, co dzieje się, to, co się działo, no i to, co się wydarzy. I to niezbyt optymistycznie chyba to wygląda, przynajmniej w przypadku Ziemi.
Wie pan co, najbardziej takim hype projektem, jaki jest, to jest ten SpaceX, który ten człowiek od tych samochodów elektrycznych chce zrobić, wysłanie ludzi na Marsa. Jeszcze no, jest tu element horroru, bo ci ludzie nie mają stamtąd wrócić, tylko mają tam po prostu na tym Marsie pozostać i na dodatek, co mnie przeraża, że jest tysiące chętnych, którzy chcą z tej ziemi uciec.
No wie pan, to jest pytanie, czy oni, gdyby już mieli tam wsiąść do tego statku powietrznego, czy oni wsiądą, bo jest to one-way ticket i my wiemy, że na Marsie człowiek nie przeżyje więcej, jeżeli doleci, bo to jest jednak prawie rok. To jest pytanie, no ile jest w stanie przeżyć w tych warunkach, prawda? Nawet mając oczywiście do dyspozycji tlen i takie inne rzeczy.
No tak, oni chcą tam coś zbudować, bo to te wszystko, ta cała energia się oczywiście może wkrótce skończyć na tym. Mimo to ja podziwiam takich śmiałków, pionierów, którzy bez maski tlenowej się wybierają na Mount Everest.
Bardzo dziękuję. Janusz Leon Wiśniewski był naszym gościem. Trzecie milenium. Wojciech Chmielewski. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Dobranoc.
Dziękuję bardzo.
Trzecie milenium.